Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Prawie 11 minut po godzinie 14 przed mikrofonem Karolina Kamińska. Czas panowania koronawirusa to trudny okres dla nas wszystkich. Niełatwo nam pogodzić się z izolacją i przymusową rezygnacją z dotychczasowego trybu życia. Zmiany te tym bardziej trudno zrozumieć dzieciom wyrwanym nagle ze swoich rytuałów czy pozbawionych towarzystwa kolegów, a nawet możliwości spacerów w ulubione miejsca. Inaczej na tę sytuację zareaguje przedszkolak, a inaczej dziecko w wieku szkolnym czy nastolatek. Już za chwilę połączymy się z panią psycholog Pauliną Zamlewską-Lipiec, z którą porozmawiamy właśnie na ten temat. W drugiej części naszej audycji połączymy się z dyrektorem Lubuskiego Narodowego Funduszu Zdrowia Piotrem Bromberem. Będziemy rozmawiać o możliwościach pomocy psychologicznej i psychiatrycznej w naszym regionie. Będziemy również rozmawiać z profesor Dorotą Szaban, dyrektorem Instytutu Socjologii na Uniwersytecie Zielonogórskim. Panią profesor zapytamy, jak w czasie pandemii radzi sobie pokolenie kciuka. Epidemia koronawirusa wywołuje w nas uczucia takie jak lęk, stres czy też niepewność. Zwłaszcza dzieci silnie je odczuwają. Chociaż każde dziecko inaczej radzi sobie z takimi emocjami, to w obliczu zamkniętej szkoły, odwołanych wydarzeń i izolacji będą musiały sobie z tym radzić. Z nami jest pani psycholog dziecięcy Paulina Zamlewska-Lipiec. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry.
Z jakimi wyzwaniami muszą zmierzyć się w tym trudnym okresie rodzice dzieci, które można powiedzieć, że 24 godziny na dobę spędzają w domu?
Z wyzwaniami takimi, jak my dorośli się spotykamy, czyli z tym, że jesteśmy ograniczeni, tracimy poczucie kontroli, ale myślę, że to jest ważne, co pani powiedziała, że my się z tym borykamy jako dorośli, a dzieci dostają trochę rykoszetem i to od nas zależy, w jaki sposób, czy ta siła tego uderzenia będzie słaba czy mocna. Więc to znaczy, że bardzo możemy im pomóc w tym okresie. Szczególnie jak zwróciła pani uwagę na sposób reagowania dzieci młodszych i dzieci starszych, to tutaj jest bardzo duża różnica i nasza pomoc jest nieoceniona jako rodziców, bo specjaliści wiadomo, że mają w tym momencie ograniczony dostęp do dzieci. Mhm. Natomiast współpraca z rodzicami, rozmowa rodziców, jeżeli sami oczywiście czują się stabilni, pewni, a to nie jest łatwe w tym okresie, będzie kluczowe.
W jaki sposób rozmawiać z dziećmi właśnie o pandemii, o tym, co się dzieje w tej chwili w Polsce, na świecie, bo nie możemy mówić, że nasze dzieci pozostaną pod takim szklanym kloszem i te informacje do nich nie będą docierać.
Oczywiście. To znaczy tak, w przypadku dzieci młodszych mówimy to, o co dzieci pytają, tak? Odpowiadamy na ich pytania. Nie bombardujemy ich absolutnie informacjami, które my uzyskujemy. To znaczy nie oglądamy przy nich wiadomości, telewizji czy jakichś programów takich informacyjnych. Staramy się izolować je od takiego bodźcowania tym. Wiadomo, że tam jest, te informacje są w takiej dużej kumulacji i w dużym napięciu. Natomiast my sobie je obejrzyjmy, oczywiście niezbyt dużo, bo to też niedobrze działa, i przekażmy dzieciom to, co wiemy, i też przekażmy im to, z czym my się borykamy, że my też się boimy, tak, ale wiemy, że to wszystko minie, wiemy, że wszyscy starają się to opanować i stosując się do pewnych zaleceń, na pewno doprowadzimy do tego, że wyjdziemy z tego zdrowi.
A jak tłumaczyć takie tematy bardzo trudne, bo też zapewne padną pytania: mamo, tato, ale dlaczego ludzie umierają?
Mm-hmm. Tak, tutaj jest kwestia, czy rozmawialiśmy wcześniej o tych tematach, tak zwanych tabu, o śmierci na przykład. Czy ten temat jest nam bliski, czy ten temat jest trudny dla nas jako dorosłych do analizy. I wtedy jest o wiele łatwiej, jeżeli my mamy poukładany ten temat w głowie, czy światopoglądowo, czy jak my chcielibyśmy, żeby nam zostało to wytłumaczone jako dziecku, wtedy o wiele łatwiej będzie nam przekazać to dzieciom. Bo tak się dzieje. Ze śmiercią mamy obcowanie tak naprawdę cały czas, bo czy widzimy zwierzę, tak, czy widzimy, czy słyszymy jakąś informację o czyjejś śmierci. Oczywiście to jest odległa informacja, ale może być też tak, że dzieci wcale nie przyjmą tego tak bardzo drastycznie, jak nam się wydaje. Mam wrażenie po latach mojej pracy, że my trochę przeszacowujemy sposób reagowania dzieci, że za bardzo uwypuklamy, że ich reakcje będą jakieś nieadekwatne, A często jest tak, że dzieci przyjmują tą informację, okej, tak, tak bywa, rozumiem.
Czyli nie pudrujemy tej rzeczywistości, nie udajemy, że jest inaczej.
Nie udajemy, mówimy szczerze, mówimy też o tym, że my też nie wiemy, jak to będzie, tak? Ponieważ tutaj nie można udawać, że jesteśmy nie do zastąpienia i że jesteśmy ponad wszystkim jakimiś herosami. Też nas to dotyczy, tak? Natomiast poczucie bezpieczeństwa to jest rzecz, którą się buduje tak naprawdę przez cały czas. To nie jest kwestia akurat tej sytuacji pandemii, że teraz będziemy się czuć bezpiecznie bądź niebezpiecznie. To jest rzecz, którą albo dajemy dziecku w codzienności, w takim normalnym funkcjonowaniu, no albo jej brakuje.
A jeżeli padnie pytanie, mamo, czy ja umrę, tato, czy ty umrzesz, to co wtedy należy powiedzieć?
Że każdy z nas kiedyś umrze.
Że jest to rzeczą naturalną, a w okresie pandemii? Czy nas również dopadnie wirus? Bo to są te tematy takie naprawdę bardzo trudne, ale często na te sprawy wydawałoby się oczywiste, my po prostu nie znamy odpowiedzi.
Dlatego warto sobie wcześniej przygotować w głowie, jakim mamy stosunek do tego, jak my uważamy, tak? Jeżeli w domu panuje taka atmosfera napięcia, że wszyscy się bardzo obawiamy tego i stosujemy bardzo dużo strategii obronnych przed tym informacjami czy przed tym wirusem, że jakby stosujemy się bardziej niż powinniśmy na co dzień, to oczywiście to się udzieli. Dzieci będą bardzo często pytały, czy ja umrę. Wszystko się może wydarzyć, ale robimy wiele. Zobacz, nakładamy rękawiczki, nakładamy maseczki, nie wychodzimy, nie spotykamy się ze znajomymi. Robimy wszystko, żeby do tego nie doprowadzić. Możemy też mówić, że to przeważnie dotyka osoby starsze, czy te, które już chorują, no bo takie informacje są podawane, tak, że dla większości osób, zobacz, jemy zdrowo, tak, jesz warzywa i tak dalej. Jest to fajny też moment, żeby trochę przemycić lepszy sposób na przykład odżywiania, czy ruchu jako takiego, żeby tym dzieciom uświadomić, że to wszystko jest ważne, w jaki sposób nasze życie przebiega, że robimy wszystko, żeby nasza odporność była wysoka i wtedy tego typu sytuacje jak wirusy mają mniejsze prawdopodobieństwo, żeby nas dopaść, tak w cudzysłowie oczywiście.
Młodsze dzieci przyzwyczajone są bardzo często do rutyny, do pewnych czynności, które odbywają się w określonych porach, czy pójścia właśnie do przedszkola, czy też do szkoły, do czasu na rekreację. Jak w tym momencie, jeżeli dzieci nasze przebywają w domu, zapewnić im ten balans, taką równowagę? Czy tutaj także taka rutyna jest wskazana?
Jasne, jest wskazana, tylko że nie przesadzajmy, żeby to też nie było tak na sztywno, że ktoś gdzieś napisał, że powinno być wszystko w określonych porach i teraz my musimy się napinać, żeby tak było. Minęło już na tyle dużo czasu, że te pierwsze szały, jak bardzo kreatywny sposób spędzania czasu i w ogóle każdą minutę, że trzeba dziecku zapewnić we wspólnej zabawie, już trochę opadło, tak? Jesteśmy już po miesiącu takiej izolacji, więc już wszyscy wiedzą, że nie da się zaplanować od A do Z wszystkiego. My też musimy wykonywać pewne czynności w domu. Niektórzy rodzice chodzą do pracy też, więc muszą, czy pracują zdalnie, więc wszystko się zmieniło. Ja myślę, że dzieci adaptują się szybciej, niż nam się wydaje. Mam takie wrażenie po rozmowach, konsultacjach telefonicznych z rodzicami, że to im jest trudniej, że to oni mają dłuższy czas reakcji na pewne rzeczy, natomiast mniej więcej po 2 tygodniach mózg przyzwyczaja się do nowego systemu, więc już mamy to za sobą. Dzieci już też przyzwyczaiły się i ta rutyna oczywiście jest bardzo ważna, żeby nie przesiadywać zbyt długo wieczorem, tak, żeby te dzieci miały czas przed ekranami limitowany. Natomiast jeżeli to jest mocno jeszcze narzucone do tego jeszcze duże napięcie, to nie będzie miało tego skutku, o jaki nam chodziło.
Przygotowując się do naszej audycji, rozmawiałam między innymi z moim kolegą redakcyjnym, który ma w domu nastolatkę. I tutaj pojawia się pewien problem, ponieważ córka bardzo tęskni za swoimi rówieśnikami. Mówi, że coraz częściej zapomina już, jak wyglądają jej koledzy, koleżanki, bo jakby cała nasza rzeczywistość w tej chwili została przerzucona, można powiedzieć, do internetu, gdzie wcześniej jakby ten internet był taką formą buntu dla nastolatków. To była nasza przestrzeń, nasze miejsce. Teraz niestety stało się to swojego rodzaju przymusem, bo tutaj się uczymy, tutaj rozmawiamy, stąd mamy kontakty ze światem. Jak pomóc takiemu nastolatkowi, który jest w dość trudnym okresie dojrzewania?
Ja myślę, że to jest właśnie ta grupa, która to najbardziej odczuwa. Wbrew pozorom nie te małe dzieci, nie nawet te wczesnoszkolne, tylko nastolatkowie, dla których grupa rówieśnicza jest ważniejszą grupą odniesienia w tym momencie, więc oni siłą zmuszeni do bycia z rodzicami, którzy nie do końca im odpowiadają, bo to jest naturalne, że się buntują przeciwko pewnym obostrzeniom, pewnym rygorom i zasadom domowym, no muszą z nimi spędzać więcej czasu, więc to, że są bardziej nerwowi, to, że są bardziej jeszcze zbuntowani niż dotychczas, że ich reakcje są nieadekwatne, jest naturalne i musimy wziąć na to poprawkę, że oni najbardziej w tym momencie odczuli to, co się dzieje. Nawet my dorośli mamy już strategię radzenia sobie ze stresem w sytuacjach trudnych, nowych. Natomiast nastolatki jeszcze są, już są po okresie dzieciństwa, kiedy myśmy im pomagali, a są jeszcze przed okresem stworzenia swoich reakcji obronnych. Więc tu no wiadomo, że mamy tyle tych różnych portali, znaczy możliwości spotykania się poprzez kamerki internetowe, tak? I to nawet te lekcje, powiem pani, że są dużym odciążeniem wbrew pozorom, ponieważ pomagają, oczywiście jak są zdalnie na zasadzie kamerek i że te dzieciaki się są spotykają, to jest to jakaś ulga, że oni ten czas ze sobą spędzają. Natomiast nie mam tutaj recepty na to, że oni się nie mogą fizycznie spotkać. No to... To nastąpi oczywiście. Mam nadzieję, że w nie tak odległym czasie, jakby się nam wydawało, ale fajnie jest planować sobie, z kim się spotkam, co z nim zrobię, gdzie pojedziemy, co zrobimy, żeby sobie szykowali takie plany na po. To jest chyba jedyna możliwość na ten moment, no bo nic innego nie wymyślimy.
No i też to zapewne zachęcać tych młodych ludzi do kontaktów chociażby takich właśnie, tak jak pani wspomniała, audiowizualnych, żeby tak. To stanowiło pewną namiastkę. Bo tutaj wrócę do osób dorosłych. Coraz częściej pojawiają się takie propozycje jak na przykład online party, tak? Czyli dorośli spotykają się przed monitorem w swoich domach, przygotowują coś dobrego do jedzenia po to, żeby się spotkać, żeby zaznać tej wspólnoty, której bez wątpienia nam bardzo brakuje.
Świetne pomysły i myślę, że ta kreatywność ludzka jest niesamowita, a teraz tym bardziej wychodzą takie fajne sposoby właśnie radzenia sobie z tą izolacją. Jak najbardziej. Ja myślę, że nastolatki mają mnóstwo teraz przestrzeni do tego, żeby się wzajemnie wspierać. Nawet mam takie wrażenie, że odnawiają niektóre kontakty, z którymi na przykład na co dzień nie mieli czasu, żeby je utrzymywać. Albo zawsze wypadało z głowy o jakiejś koleżance czy o koledze, żeby do niego zadzwonić, czy z nim się w jakiś tam sposób skomunikować na tych komunikatorach. Także mam wrażenie, że oni sobie w miarę radzą i zaczynają pamiętać o tych rzeczach, które są ważne, że ta codzienność zabiegana spowolniła i wtedy mogą więcej uwagi poświęcić sobie, swoim emocjom i uczuciom. One też są oczywiście negatywne i też bywają negatywne i to też jest naturalne.
A jak sobie radzić ze zdalną nauką, bo po miesiącu może już pojawić się pierwszy kryzys i tutaj rodzice zapewne też się zastanawiają, czy w takiej sytuacji, wiadomo, mówiąc kolokwialnie, dociskamy tych naszych uczniów, mówimy, że muszą się uczyć, że muszą zdobywać tą wiedzę, tak jesteśmy bardzo mocno konsekwentni, czy czasami po prostu po ludzku luzujemy?
Wie pani, ja myślę, że to jest tak jak i my dorośli mamy, że czasami nam się chce bardziej, czasami nam się w ogóle nie chce, a czasami musimy być przymuszeni. Więc myślę, że to zależy też od tego, w jaki sposób te dzieci funkcjonowały wcześniej. Czyli to nam też pokazuje, że jeżeli ktoś nie był samodzielny, nie potrafił za bardzo zabrać się do tych lekcji, to teraz właśnie jest na to czas, żeby wspomóc w takich sposobach na uczenia się samodzielnego, czyli wyznaczania sobie planów, celów, stopniowania sobie tych wszystkich rzeczy, które będziemy robić, bo ja sama po sobie widzę, jak dziecko dostaje 10 maili dziennie z zadaniami na cały tydzień, to jest to bardzo trudno uporządkować i zrobić sobie taką hierarchię, które przedmioty zrobić na początku, które później, ale tu też wracamy do tego, co pani mówiła na początku, czyli o tej rutynie. To jest ważne, żeby rozpoczynać dzień konkretnymi czynnościami, żeby to siadanie do tych lekcji było jedną z tych czynności i do któregoś momentu to trwało. To też o to chodzi, żeby nam ten dzień jakoś zagospodarować, bo jest go przecież bardzo dużo tego czasu.
To też bez wątpienia takie... Proszę bardzo.
Wie pani co, ja myślę, że te dzieci, które które miały trudności jakieś edukacyjne, teraz oczywiście będą bardziej widoczne, ale też widzę, że nauczyciele mają no, większą dozę tolerancji i przynajmniej mam takie wrażenie, że są naprawdę bardzo empatyczni w tym rozliczaniu, że tak powiem, dzieci i we wspieraniu ich, no bo oni też mają ograniczone możliwości.
Co może być takim buforem bezpieczeństwa, jeżeli już widzimy, że nasze emocje w domu buzują, a mieszkamy w kilka osób na 30 kilku metrach kwadratowych i niestety nie ma możliwości, żeby poszukać odosobnienia dla siebie. W jaki sposób ten stres w takich trudnych sytuacjach rozładowywać?
Można się umówić, że na przykład o którejś godzinie każdy z nas ma, nie wiem, wolną godzinę tak zwaną dla siebie, żeby też informować innych, że potrzebujemy tej samotności, że nie wiem, do tego pokoju przez godzinę, półtorej ma nikt nie wchodzić, tak? I że wszyscy mają tu uszanować. Można sobie zrobić rozpiskę, kto w jakich godzinach tego potrzebuje, bo to jest niemożliwe, żeby wszyscy cały czas byli razem i byli zadowoleni. I nie oczekujmy też tego od siebie, tak? Że nagle będziemy wszyscy w dobrych nastrojach, ale myślę, że takie informowanie o tym, kto ile czasu potrzebuje i nie wtedy jakby narzucamy się tej osobie, dajemy tą przestrzeń i możliwość. No teraz już na szczęście można wychodzić te osoby do 13 roku życia z opiekunami, ale też trochę nam się ta przestrzeń bardziej otworzyła. No już na szczęście myślę, że ten ruch przede wszystkim i wyjście na świeże powietrze no mocno właśnie, tak jak pani mówi, buforuje tą potrzebę rozładowania napięcia.
To też swoiste wyzwanie dla osób dorosłych, bo też nie jesteśmy wolni od takich negatywnych emocji, które mogą nam towarzyszyć i niestety również my, dorośli, nie reagujemy właściwie, reagując agresją, krzykiem. To także sytuacja istotna, żeby w tym momencie na przykład z dzieckiem o tej agresji, czy o tym stresie, czy o problemach po prostu porozmawiać, prawda?
Tak. Tak, zdecydowanie. Tak jak pani powiedziała, agresja czy takie reakcje agresywne najczęściej wynikają ze strachu. Czyli u podłoża tych wszystkich negatywnych działań jest po prostu wielki lęk i to jest katalizatorem. Czyli jeżeli się boimy, jeżeli jesteśmy w sytuacji zagrożenia, to reagujemy przeważnie agresywnie i wtedy, jeżeli to wiemy, mamy świadomość tego, że widzę, że zaczęłam krzyczeć, bo pewnie boję się o coś, albo że to dziecko, nie wiem, wyjdzie gdzieś, się zarazi właśnie, że nie będzie stosowało tych wszystkich strategii takich
profilaktycznych,
tak, to reagujemy krzykiem. Natomiast możemy o tym porozmawiać. Wiesz co, przepraszam, to moja reakcja była nieadekwatna. Wiesz co, ja też się boję, tak? Boję się, że coś się wydarzy, więc nie bójmy się przepraszać, rozmawiać o tym, że zachowaliśmy się.
Przyznawać do błędu, prawda?
Idealnie, oczywiście. To jest bardzo ważne, żeby nie robić z siebie ideału i że my nie mamy prawa popełniać błędów jako dorośli. I wtedy dajemy też przyzwolenie, bo tym bardziej dzieciaki i młodzież te błędy popełniają, bo tak są skonstruowani i inaczej się nie nauczą po prostu.
Paulina Zamlewska-Lipiec, psycholog dziecięcy, była naszym gościem. Dziękuję pani Paulino pięknie za rozmowę.
Dziękuję
i do usłyszenia.
Również. Do usłyszenia.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Czas obecności koronawirusa to trudny okres dla nas wszystkich. Niełatwo nam pogodzić się z izolacją i przymusową rezygnacją z dotychczasowego trybu życia. Gdzie możemy szukać pomocy? W jaki sposób możemy uzyskać taką pomoc? To pytania do naszego kolejnego gościa, który już jest po drugiej stronie telefonu. Dzień dobry, witam serdecznie. Dyrektor Lubuskiego Narodowego Funduszu Zdrowia Piotr Bromber.
Dzień dobry.
Panie dyrektorze, z jakiej pomocy możemy skorzystać, jeżeli borykamy się z pewnymi problemami psychicznymi, psychologicznymi? Te usługi bez wątpienia w dobie koronawirusa są znacznie utrudnione, ale nie niemożliwe.
Możemy zadzwonić na przykład pod numer telefonicznej informacji pacjenta 800-190-590 i poprosić o połączenie z psychologiem. Specjalista w trakcie takiej telefonicznej rozmowy przeprowadzi konsultację oraz w razie potrzeby wskaże dalszą ścieżkę postępowania, na przykład konieczność konsultacji psychiatrycznej lub też diagnozy pod kątem ewentualnej terapii. Również opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień to rodzaj świadczeń, w których bardzo rozwinęły się teleporady. Mm-hmm. W sumie tych teleporad w Lubuskiem udzielono już przeszło 65 tysięcy. opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, ale też również podstawowa opieka zdrowotna, ambulatoryjna opieka specjalistyczna. Zachęcamy do korzystania z tych teleporad, bo one z jednej strony dają poczucie bezpieczeństwa pacjentowi, ale również personelowi medycznemu. Wcześniej, wracając do tematu wsparcia psychologicznego, wcześniej w ramach Akademii NFZ-u uruchomiono 10 spotkań, 10 podcastów na kanale YouTube. Przykłady, lęk, co zrobić, by tobą nie zawładnął, izoluj się, pozostając w kontakcie z innymi, na przykład społeczna odpowiedzialność, techniki relaksacji, lęk.
Czyli rozumiem, że takie filmiki możemy odtworzyć sobie w dowolnym momencie, kiedy jesteśmy skupieni na tym, mamy chwilę, żeby rzeczywiście posłuchać takiego eksperta i dowiedzieć się czegoś, w jaki sposób taki stres czy lęk rozładowywać?
Tak, właśnie ta forma udostępnienia tego typu filmów pozwala na takie wsparcie. Oczywiście to są działania ukierunkowane na pacjentów, na to, żeby to poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego wspierać, ale również też podejmujemy działania ukierunkowane na wsparcie personelu medycznego. Na przykład? Uruchomiliśmy specjalny numer telefonu kierunkowy 22 57 49 903, pod który mogą dzwonić na przykład lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, by podzielić się swoimi uwagami, spostrzeżeniami co do pracy w tym trudnym dla wszystkich okresie, zgłaszać nieprawidłowości. Oprócz tego też, myślę, że też istotny element w kontekście takiego poczucia bezpieczeństwa swojego i swoich bliskich, to jest udostępnienie dla personelu medycznego hoteli dla medyka. Mamy dwie lokalizacje. Jedna z nich znajduje się w Zielonej Górze, jest to hotel pod Dębem, to ulica Szczelecka, a drugi w Gorzowie Wielkopolskim, hotel Gracja przy ulicy Dąbrowskiego. Czyli to jest wsparcie z jednej strony dedykowane dla personelu medycznego, ale z drugiej strony też uwzględniamy tutaj fakt poczucia bezpieczeństwa bliskich, rodzin tych osób.
Czyli po prostu, jeżeli lekarz, pielęgniarka, biały personel, mówiąc ogólnie, ma takie obawy, nie chce wracać do domu, ale chce nadal pełnić, realizować swoje zadania, jakie realizuje właśnie w szpitalu, to z takiej możliwości może skorzystać. Jak duża jest taka baza noclegowa? Mówi pan tutaj o dwóch hotelach. Ile miejsc zostało przygotowanych w tych obu placówkach?
W tej chwili, jeżeli chodzi o liczbę miejsc, to w ubiegłym tygodniu, w tym tygodniu dopiero uruchomiliśmy, także tutaj nie ma na tym etapie żadnych ograniczeń, jeżeli chodzi póki co o liczbę miejsc w tych hotelach.
Tak jak pan wspomniał, lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni to taka grupa bardzo mocno narażona na wszelkie frustracje, problemy natury psychicznej, wątpliwości, bo to jest, tak jak często powtarzamy, ta grupa, która pracuje na tej pierwszej linii, spotyka się z osobami, które chorują na koronawirusa, bądź też mają wątpliwości, czy przypadkiem nie zarażą swoich bliskich. Oni również, tak jak pan wspominał, mogą korzystać z infolinii, która jest dostępna dla pacjentów.
Oczywiście, że tak. No, każdy z nas też jest pacjentem. Myślę, że tutaj nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby ktoś, kto wykonuje zawód medyczny, też również zadzwonił po tą linię, infolinię 800-190-590. To jest też bardzo istotne, by taka informacja też dotarła do osób, które wykonują zawód medyczny. Myślę, że tutaj też pamiętajmy, że z jednej strony mówimy tutaj o tym wsparciu psychologicznym, ale też myślę, że ważna jest też nasza postawa. Jeżeli my wyjdziemy z założenia, że te obostrzenia, które były wprowadzane i które są, funkcjonują, obowiązują inaczej jeszcze, to że one są ukierunkowane właśnie na to wsparcie naszego poczucia bezpieczeństwa, że one są po to, by chronić nasze życie, zdrowie naszych bliskich, to właśnie to nastawienie jest bardzo ważne, żebyśmy my do tego tak podchodzili, a nie jako coś, co nas ogranicza, jest pewnym ciężarem i utrudnieniem. Nikt nie wprowadza tych ograniczeń po to, żeby nam utrudnić życie. Nie, te ograniczenia są po to właśnie, żeby to życie chronić i też chronić życie, zdrowie bliskich.
Opieka psychiatryczna i psychologiczna to temat, który bardzo często poruszamy na antenie Radia Zachód. Ja pamiętam, jak kilka lat wcześniej rozmawialiśmy na ten temat, to już wtedy liczba pacjentów leczonych w regionie była spora. Już wtedy wskazywano, że z roku na rok ten problem będzie się powiększał, a pandemia może dodatkowo przyczynić się do tego, że tych pacjentów rzeczywiście będzie więcej. Jak to wyglądało w liczbach na przestrzeni ostatnich lat?
Jeżeli chodzi o liczbę, to faktycznie ta liczba rozpoznań wzrasta. To też wielokrotnie też i u Państwa właśnie na antenie rozmawialiśmy o tym, że nie tylko choroby onkologiczne, nie tylko rozpoznania kardiologiczne są wyzwaniem, ale pojawiają się również takie analizy, statystyki, które mówią, że większym wyzwaniem właśnie będą szeroko rozumiane właśnie rozpoznania w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień. Mm-hmm. To faktycznie jakby te dane, którymi my dysponujemy, potwierdzają wzrost. Z jednej strony wzrost nakładów, no i w sensie wzrost liczby hospitalizacji. Przy czym warto też wspomnieć, że temu wzrostowi też towarzyszą zmiany organizacyjne co do funkcjonowania psychiatrii. Mamy Centra Zdrowia, tutaj, które są pewnym rozwiązaniem nowatorskim, bo idą właśnie w tym kierunku takiego leczenia środowiskowego, czyli odchodzimy już od leczenia stacjonarnego na rzecz właśnie leczenia w środowisku
pacjenta.
Tak, tak. To właśnie o to chodzi, żeby pacjent mógł podjąć to leczenie jak najszybciej i jak najdłużej pozostawał w swoim środowisku. Nie będzie wówczas tego problemu też powrotu, adaptacji. To też jest dosyć dużym, często wyzwaniem, szczególnie wśród dzieci. Mamy przecież tutaj na terenie naszego województwa szpital psychiatryczny dla dzieci. I tutaj też często ten problem był zgłaszany. Kwestia właśnie adaptacji, powrotu, problem właśnie leczenia w środowisku. To są istotne kwestie w kontekście właśnie całego procesu leczenia. Czyli z jednej strony, tak jak pani redaktor wspomniała, mamy wzrost liczby hospitalizacji, ale z drugiej strony, mając na względzie te dane statystyczne, o których wspomniałem, podejmujemy działania ukierunkowane na zmianę w organizacji, zmianę w podejściu do opieki psychiatrycznej, zarówno dla dorosłych, jak i opieki psychiatrycznej dla dzieci. Ale wracając jeszcze do tego tematu zasadniczego, to tak jak wspomniałem, myślę, że bardzo ważne jest, by artykułować tą kwestię nastawienia. Tak? To, że mamy obowiązek noszenia maseczki, to ważne jest, żebyśmy nie traktowali tego, że odhaczamy i zakładamy tą maseczkę, tylko pytanie, czy my tą maseczkę
nosimy prawidłowo.
Zakładamy.
Mhm.
Tak, dokładnie. No, to jest bardzo ważne, żebyśmy wszystkie wymogi formalne nie traktowali jak odhaczenie, bo jak nie będę miał maseczki, to
dostanę mandat.
Karę. Mhm. Tak, tylko że ja noszę tą maseczkę, bo ona jest istotnym elementem w kontekście ochrony mojego zdrowia, czy zdrowia moich bliskich. To jest bardzo ważne. Kwestia właśnie, tak jak już wspomniałem, promowania, nastawienia do tych obostrzeń. To jest pytanie, jak sobie z tym poradzimy. To też jest moim zdaniem bardzo ważna kwestia, jak poradzimy sobie, jakie będziemy mieli to nastawienie.
Porady psychologiczne i psychiatryczne teraz głównie świadczone są za pośrednictwem telefonu. Ja wiem, że niektórzy psychoterapeuci, psychologowie udzielają również porad online. Miejmy nadzieję, że ta sytuacja bardzo szybko się zmieni i wrócimy do takiej normalnej rzeczywistości, kiedy będziemy mogli spotkać się z psychologiem, czy też psychoterapeutą, psychiatrą twarzą w twarz. Przypomnijmy tylko, jakie trzeba spełniać warunki, żeby z takiej opieki skorzystać. Czy na przykład, jeżeli potrzebujemy spotkać się z psychologiem bądź psychiatrą, normalnie oczywiście, w takich pozapandemicznych warunkach, czy potrzebujemy na to skierowania?
To znaczy, wystarczy, że zadzwonimy pod numer telefonu. Tak? Na co dzień też nie potrzebujemy skierowania do psychiatry, także tutaj ta kwestia formalna nie obowiązuje. Kwestia dostępności. Znaczy, myślę też, że ważne jest też to, że ta sytuacja nam pokazała, w jakim zakresie te teleporady mogą być wykorzystywane. Tak? Bo to też nie oznacza, że my musimy robić krok wstecz. My jakby pokazaliśmy, w którym kierunku warto iść, jeżeli chodzi o rozwój dostępie doświadczeń poprzez teleporady. One się sprawdzają, to jest bardzo ważne. Pamiętajmy, że jeszcze pod koniec roku jak dyskutowano, jak wprowadzono e-zwolnienia, e-recepty, też niektórzy artykułowali, byli na nie, powiedzmy tak ogólnie, a teraz ta sytuacja uzmysłowiła nam, jak ważne są w ogóle te rozwiązania w zakresie e-zdrowia i te teleporady też to potwierdzają. Liczba tych teleporad, tak jak wspomniałem, przeszło 65 tysięcy. Bardzo, bardzo dużo.
Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Piotr Bromber, dyrektor Lubuskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, był gościem Radia Zachód.
Również bardzo dziękuję.
A jak z okresem pandemii radzi sobie tak zwane pokolenie kciuka, czyli obecni 20-latkowie? Dlaczego młodzi będą buntować się przeciwko korzystaniu z internetu, a starsi wręcz przeciwnie? To pytania, które zadałam Dorocie Szaban z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Profesor Dorota Szaban, dyrektor Instytutu Socjologii na Uniwersytecie Zielonogórskim, zauważa, że pandemia pokazała bardzo dobitnie, jak w życiu codziennym potrzebujemy bezpośrednich relacji i dotyku. Tęsknimy za przytuleniem, bezpośrednią rozmową, a także prozaicznymi spotkaniami, które teraz są nieosiągalne, podkreśla profesor.
Tęsknieni kontaktów, jako społeczeństwo będziemy łaknąć kontaktów towarzyskich z innymi ludźmi, nie tylko z członkami naszych rodzin, których do tej pory mogliśmy oglądać na wideokonferencji, ale także z naszymi znajomymi, bliższymi, dalszymi. Kontakt z każdym człowiekiem będzie dla nas cenny, no o ile on nie będzie postrzegany, ten inny człowiek, jako ten nosiciel choroby albo osoba chora.
Dotychczasowe metody witania się bez dotyku będą nadal praktykowane. O trudnych realiach będą przypominały chociażby obowiązkowe maseczki, które zakładamy.
Ten nowy zwyczaj, nie nazwę go modą, taki nowy zwyczaj, który polega na tym, że witamy się poprzez stuknięcie stopą czy pomachanie sobie z daleka, się utrzyma, bo mimo to, że nie jesteśmy narodem tak bardzo łaknącym bezpośredniego kontaktu jak na przykład Włosi, to będzie nam tego brakować. Brakować, żeby podać rękę na powitanie, żeby się przytulić z osobą, którą uznamy za bliską, żeby usiąść na mniej niż odległość 2 metrów od siebie, żeby swobodnie rozmawiać. Ten moment, kiedy jeszcze będziemy musieli nosić maseczki pomimo poluzowania innych restrykcji, tutaj też będzie miał duże znaczenie, no bo on mimo wszystko ograniczy nam ten kontakt. Będziemy widzieć oczy, ale jakby całej twarzy i całej mimiki już niestety nie.
Dorota Szaban zwraca uwagę na młode pokolenie, dla którego internet był do tej pory ich symbolem i miejscem spędzania wolnego czasu. Obecnie nie jest dla nim wyborem, a przymusem. Dlatego tak wiele młodych osób nie chce przebywać w sieci tak długo jak przed pandemią.
Ci najmłodsi do 24 roku życia, którzy bywają określani różnie, tak nawet poprzez pokolenie kciuka, dzisiaj czują się zmęczeni tą ciągłą koniecznością wykorzystywania smartfona czy komputera do wszelkiej aktywności, tak naprawdę wszelkiej, bo wszelkich kontaktów i towarzyskich, i rodzinnych, i edukacyjnych, i tak naprawdę sfera zakupów, pomijając zakupy spożywcze, też się przeniosła do tej sfery. To może mieć dobre konsekwencje, takie pozytywne konsekwencje, które zostaną na dłużej, jeśli chodzi o osoby starsze, o te osoby po na przykład 65 roku życia, które do tej pory były wykluczone cyfrowo. Pewne umiejętności, pewne kompetencje związane z chociażby wykonaniem takiego połączenia wideo, odnalezieniem potrzebnych informacji czy zrobieniem jakichś zakupów, jeśli posiadamy tylko internet, staną się częściej wykorzystywane, chociażby przez to, że ludzie przetestują te rozwiązania i stwierdzą, że to jest bezpieczne, to jest łatwe, to tak naprawdę nie generuje żadnych konsekwencji, które do tej pory były przez nas wyobrażane sobie jako straszne zło. Kiedy mamy przymus korzystania z pewnych rozwiązań, to ich atrakcyjność zdecydowanie spada. Wtedy, kiedy to jest nasz wybór, albo wtedy, kiedy to jest znak pewnej kontestacji dla rzeczywistości, no to ta atrakcyjność tego typu rozwiązań rośnie. No, im ten przymus jest większy, tym bardziej ona spada, więc możemy się spodziewać, że za parę lat będziemy próbowali szukać odpowiedzi na pytanie, z jaką młodzieżą my mamy do czynienia teraz, jakie to jest pokolenie, no bo to już nie będzie pokolenie kciuka, które całą dobę niemalże spędza z ekranem w smartfonie czy komputerze, tylko to będzie pokolenie, które doświadczyło tego koronawirusa w jakimś momencie swojego życia, które odmieniło wiele aspektów ich życia. Kto wie, być może będzie to pokolenie koronawirusa.
Dorota Szaban, dyrektor Instytutu Socjologii na Uniwersytecie Zielonogórskim. Wcześniej, przypomnijmy, rozmawialiśmy z dyrektorem Lubuskiego Narodowego Funduszu Zdrowia Piotrem Bromberem. Gościem audycji była również psycholog dziecięca Paulina Zamlewska-Lipiec. Ja bardzo gorąco dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Karolina Kamińska, kłaniam się nisko.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.